Otwieram posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej. Nasz porządek obrad dzisiaj to sprawy opiniowania materiałów sesyjnych, sprawy dotyczące, ponieważ te najważniejsze sprawy, które mamy do zaopiniowania przez głosowanie, tam tutaj to zmiana WPF-u i zmiany w budżecie miasta Czelać. Ponieważ mamy opiniować materiały sesyjne wszystkie, proponuję, jeżeli pani inspektor, czy naczelnik, zastępca naczelnika? Naczelnik?
Tak, pani naczelnik.
A, no bo to wiedział, tak, przepraszam, tak jeszcze nie bardzo wiem. Jeżeli pani naczelnik, mamy też przygotowana, to mamy jeszcze takie sprawy na sesji, materiały, które dotyczą wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Uważam również i mieści się to w materiałach do opinii, ale zobaczymy to, czy zależy. Uważam również, że komisja powinna też, no żeby na sesji się bardzo może nie rozgadywać, powinna też jako finansowo-budżetowa zapoznać się z tymi finansowymi planami do tej ostatniej uchwały, która będzie na sesji, czyli tych powołania tego zespołu jako jednostkę Urzędu Miasta, zespołu dotyczących księgowych oświaty. Czy Państwo się z tym ze mną zgadzają? Wcześniej zapytam, czy...
Możemy doprosić Pana Burmistrza Mętla, żeby Państwo chcieli omawiać tam uchwałę.
Nie, ale proponowałabym przegłosowanie, ponieważ zazwyczaj bardzo szybko i takie mam do zaopiniowania. Oczywiście sprawozdania z wykonania budżetu nie musi być opiniowane, bo ono jest dobrowolne. Rada tak zadecydowała w planie pracy, natomiast nie jest to obowiązek składania tego sprawozdania, więc tego nie musimy jakby opiniować, chociaż myślę, że to co zadecydujemy, to będziemy. Czy Państwo chcieliby też, żeby Pani Naczelnik tak nie jest przygotowana w skrócie do tego?
To znaczy do tej edukacyjnej...
To nie bardzo,
ale Pan... Ale zmiany w budżecie WPF i...
No ale w takim razie, jeśli chodzi o te zmiany w budżecie, prawda, bo to była jednostka, no to kto nam wyjaśni? Pan Mentel, nie. Pan, dobrze, czyli tutaj, tak? Pan Mentel...
A to nie, ono to jednostka.
No, ale nowa jednostka musi mieć jakieś finansowanie, tak? I dotyczy to budżetu. Tak? Czy albo te pieniądze już są, bo nie wiem, też nie zorientowałam się tak czytając te, bo w zmianach do budżetu nie ma nic o tej jednostce nowej, tak?
Nie.
Nie ma, no więc, bo jeszcze nie ma uchwały, rozumiem, ale jakieś propozycje są. Czyli myślę, że to jest sprawa właśnie budżetu, bo jeszcze merytorycznie, no to tam już każdy może mieć jakieś zdanie. Także prosiłabym o przegłosowanie, czy będziemy omawiać dzisiaj, oprócz tych podstawowych, które co miesiąc opiniujemy, tych podstawowych opinii, czy Szanowna Komisja zechciałaby też wysłuchać krótkiego przedstawienia nam sprawozdania dotyczącego wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Kto jest za?
Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze.
Dobrze, oczywiście.
4. Kto jest przeciwny? Nie ma. 4. Rozumiem, kto się wstrzymał od głosu? 3. Będziemy prosili Panią Skarbnik. To w takich ogólnych tylko zarysach, czy były jakieś kłopoty. No to jest suche sprawozdanie, tak? Czy są jakieś kłopoty, czy nie? Na bieżąco. Nie chodzi o jakieś długie wypowiedzi, bo tekst jest jasny i czytelny.
No więc tak jak wynika z tekstu, wykonanie budżetu za pierwsze półrocze przyjmuje go prawidłowo. Dochody wykonano na wysokości 100 30 milionów 7.
Przepraszam Panią na czekie. Tak, jeszcze chciałam to drugie głosowanie. Czy chcemy również, by nam Pan Burmistrz Mentel przedstawił sprawę tej uchwały powołania tej jednostki budżetowej. Bo rozumiem, że to Pan Burmistrz jakby wylicza też koszty, a Państwo jeszcze nie wiecie, tak?
Pani Przewodnicząca, myślę, że tu nie musimy przecież tego głosować, bo jeśli Pani ma jakieś pytania, Pani Burmistrz albo Pani Naczelna te pytania odpowiada.
Ale chciałabym wiedzieć, czy Państwo chcecie to, bo to jednak zabiera troszkę czasu, czy będziemy o tym rozmawiali wyłącznie na sesji i zadawali te pytania, czy chcemy coś wiedzieć na temat finansowania
tego? Pani Przewodnicząca, moim zdaniem było to omawiane na komisji.
Dwa razy.
Dokładnie, jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, to na sesji. Uważam, że to nie ma sensu. Tak. Nic nowego nie wniesiemy w tej kwestii, więc to jest moje zdanie.
A komisja jak się wypowiedziała?
Ja mam takie samo zdanie.
Nie, ale komisja osiągnie. Ona też o finansach rozmawiała?
No, tam była ta uchwała omawiana.
Nie było wyliczeń żadnych, więc trudno rozmawiać o finansach.
Aha, czyli nie było wyliczeń na komisji?
Nie. Nic konkretnego
nie mówię.
No to nie, jeżeli tak Państwo też uważacie, że to będzie strata czasu. Już bez głosowania. Państwo też? No to w takim razie, pozostawimy tę kwestię na sesję. No to bardzo proszę. Czy jest, jak tam starczyło pieniążku, bo dużo
to przesunięcie. Tak jak mówię, dowody realizowane są prawidłowo, przebiegają do wykonania na bieżąco. Wniosku za pierwsze półrocze 130 797 tysięcy, to jest 49% planu. Z tego dochody bieżące wykonano na kwotę 130 820 644 zł, to jest ponad 56% planu. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 16 979 tysięcy. 489, co stanowi 25% planu. Do półrocza do budżetu wpłynęło z tytułu PIT-ów i CIT 63 349 582 zł, to jest ponad 60% planu. Podatek nieobjętkowości zrealizowano w wysokości 21 647 383 zł, ponad 50% planu. Ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w wysokości 6 800 299 zł, to jest ponad 27%. Z budżetu Unii Europejskiej wpłynęło do budżetu na realizację zadań bieżących środki w wysokości 1 907 483 zł. Na zadania inwestycyjne 6 219 991 zł. Nie wiem, czy realizacje w poszczególnych działach czytać,
jak
wysokości
tak były? No nie, niekoniecznie raczej tam, gdzie są te jakby, bo ogólnie jest plan wykonany, natomiast niepokoi troszkę, jakie są przyszłe. Te niepokoi troszkę dochody ze sprzedaży majątku, jakie są szanse, żeby wykonać to w 100%. Dziękuję. Jakież są szanse, żeby to wykonać w 100%, czy są przetargi, bo to jest, bo to troszkę mało jest, tak?
No przetargi są ogłaszane na bieżąco.
Tak, jest harmonogram przetargów.
No i jaka jest perspektywa?
No zobaczymy, jeszcze tych przetargów mamy sporo do końca roku, które są rozstrzygane, które nie wymagane, więc perspektywa jest.
A jak będzie za to?
Rozumiem, przy porawianiu obniżamy ceny też, tak? Czy Państwo mają jakieś uwagi jeszcze?
Ja mam jeszcze
pytania do
przewodnicząca. Jeśli chodzi o dział 801, tu mamy kwotę przeznaczoną na oświatę 3 752 037 groszy. Tutaj mieszczą się tylko i wyłącznie wynagrodzenia pracowników, tak? 801, rozdział 80-101. Kwota tam jest 3
To są zmiany w planie
wydatkowym. Bo jak rozumiem, oświata zamknęła się połową wydatków w pierwszej połowie roku, tak? Bo dopiero teraz brakuje, bo jakby, nie wiem, z czego to też wynika, że do połowy byliśmy w stanie, a teraz musimy przenosić środki na oświatę. Jak one były wyliczone i z czego wynikają te dodatkowe środki? Gdzie jest jakiś błąd? Gdzie jest jakiś brak? Czy za duże były... No to też tu jest na wynagrodzenia, tak? Ale łączy się to też z tym pierwszym półroczem. Czy dlaczego brakuje środków w oświacie? Czy nie były zabezpieczone w budżecie?
Budżet nie zostałby zamknięty, gdybyśmy wszystkie potrzeby oświatowe ujęli w tym początkowym budżecie. Dlatego tam zawsze co roku pani radna. Co roku i w zeszłym roku też były takie braki, jeżeli chodzi o potrzeby oświatowe. I uzupełnialiśmy zawsze uchwałami, jeżeli chodzi o szczególnie wynagrodzenie. No w zeszłym roku była pani przewodniczącą i była pani radną i wie pani...
Robiliśmy
przesunięcia,
ale jeżeli chodzi o oświat. W zeszłym roku akurat była szpitalu i tak te końcowe przesunięcia, no to... To nie wiem, ale ja nie wiem, znaczy pierwszy raz się dowiaduję, że można robić taki budżet, bo można przesuwać, tak, bo jest coś nowego, gdzieś tam coś braknie, ale że budżet jest tak ustalany i był ubiegłoroczny i tegoroczny, za którym głosowaliśmy, że nie zabezpieczał środków wszystkich na oświatę i nie było rezygnacji z czegoś innego, żeby zabezpieczyć oświatę. Przecież to jest subwencja plus to wszystkie nasze duże koszty też, tak?
Panie Przewodnicząca.
Panie Burmistrzu, no za prostu nie mogę. Jestem po prostu oszołomiona taką informacją, że my, że Państwo nam radni przedstawiacie budżet, w którym są te braki i pierwsza słyszę, no może proszę tych radnych, którzy uczestniczyli, że mówicie o tym oficjalnie, że te braki będziemy nie wiadomo skąd szukać tych innych środków.
My je szukamy.
Państwo wiecie, którzy byli w tamtej kadencji.
I te środki uzupełniamy, stąd są przesunięcia budżetowe. I stąd też moja prośba, Państwo radni, bo Pani Burmistrz mówiła, żebym na komisji Państwu wyjaśnił. Stąd moja prośba, jeżeli chodzi o powołanie tego wydziału. I uchwały. Nie wiem, czy ja mogę to...
Ale bardzo proszę, bo właśnie potem o Pana
jesteśmy, w takim temacie jesteśmy. Ja mam prośbę do Państwa, żebyście tą uchwałę podjęli, dlatego że mamy zmieniające się wartości, jeżeli chodzi o potrzeby oświatowe, które są przygotowywane przez Panie z działu księgowo-płacowego. I te wartości nam się bardzo zmieniają, a chcemy, jak to szef mówi, tą sytuację mieć pod kontrolą. Dlatego chcielibyśmy ten wydział utworzyć. Ja Państwu też powiem, jak to funkcjonuje w miastach ościennych i jaki mamy plan, jeżeli chodzi o pracowników, bo do każdego z Państwa trafiło pismo, moim zdaniem bardzo mijające się z prawdą, żeby tak to powiedzieć, ale zacznę od początku. Obecnie panie księgowe i panie płacowe pracują w szkołach, wykonując również pracę dla przedszkoli. Wielkość pracy, czyli tak zwana etatowość, jest w szkołach i przedszkolach dla księgowych 6 i 7, bo swego czasu, 5 lat temu, zostało to zmienione, jak pani była burmistrz, a obecna radna, pani Zafiła powiedziała, żeby panie księgowe więcej zarabiały, dlatego dołożyła 1/10 etatu i stąd jest to 6 i 7 etatowość, jeżeli chodzi o panie księgowe, a jeżeli chodzi o panie płacowe, jest 5,5. i panią wszystkie, które są zatrudnione do tej pory na etacie, na czas określony, czy na etacie tylko są na czas nieokreślony, wszystkim tym paniom, bo miałem spotkanie w zeszłym tygodniu, zaproponowałem pracę w wydziale, gdzie nie zredukujemy wśród pań, które wykonują pracę, żadnego stanowiska. Czyli wszystkie panie mają gwarantowaną pensję. Jeżeli chodzi o stawkę, zaproponowaliśmy te stawki możliwe przez nas, jeżeli chodzi o pensje, biorąc pod uwagę wielkość pensji, które panie pobierają. No, panie może mają troszeczkę więcej ze względu na to, że są wypłacane comiesięczne premie w szkołach. I tą gwarancję pracy paniom proponowałem. Jesteśmy, w zależności jaką decyzję państwo jako radni podejmiecie, jesteśmy przygotowani, bo pracownicy muzeum będą się przenosić do cechowni i tam będzie ich docelowe miejsce pracy w cechowni. Zwalniają nam się miejsca, dlatego wcześniej, żeśmy o tym nie rozmawiali. Pomysł mój był już dużo wcześniej, ale nie rozmawialiśmy, bo nie mieliśmy gdzie tych pracowników umieścić. Więc ich praca byłaby na miejscu pracowników muzeum i mamy już wstępne rozeznanie, jakby ci pracownicy mogli wykonywać pracę, żeby nie pogorszyć im warunków. Nie chcielibyśmy robić kosztów, więc pracownicy z tym, co się da, przeszliby ze sprzętem, przeszliby do muzeum. I to myślę jeszcze o tych warunkach, że pani naczelnik tłumaczyła paniom, że żadna z pań nie straci, jeżeli chodzi o przejście na inne stanowisko pracy, bo byłoby to pracownik, to stanowisko urzędnicze. To tyle. Zrobiliśmy analizę i to z komisją analizowaliśmy, bo państwo mieli wątpliwości na komisji, czy ta ilość zatrudnionych pracowników nie jest zbyt wysoka, zbyt niska, jeżeli chodzi o wykonywanie czynności i pracę dla szkół i przedszkoli. Więc przygotowaliśmy na komisję analizę. Ja tylko państwu przedstawię to, co planujemy, czyli planujemy, że będziemy mieli 5 pań płacowych, które będą obsługiwać niecałe 600 pracowników. Średnio, bo tak trzeba podzielić, jeżeli chodzi o panie płacowe.
Przepraszam, mam mówisz właśnie, może, bo tu te tabelki dostaliśmy do innych miast, ale panie płacowe, niepłacowe. Tak, tak. Jakby pan mógł to wyjaśnić, bo no to właśnie chyba nikt nie pracuje za darmo, ale, więc ale dlatego panie, takie płacowe, niepłacowe.
Pani to przewodnicząca właśnie do tego zmierza. I teraz był zarzut na poprzedniej komisji, tej na początku września, że panie będą przepracowane, więc zrobiliśmy analizę miast odściennych i ewentualnie wydziałów, które wiemy, że tak funkcjonują. I zaczynam od pani płacowych, czyli u nas przypadłoby na jedną panią płacową niecałe 120 osób. Państwo dostali, że są też wielkości na jedną płacową 250, 242, 170, 166, czyli wszelkie te informacje o wielkości obsługi pracowników u nas w gminie byłoby najmniejsze, bo byłoby to 120. Jeżeli chodzi o panie księgowe, tam analizowaliśmy, bo inaczej raczej się nie da. Próbowaliśmy to w inny sposób, ale są problemy z uzyskaniem informacji, więc analizowaliśmy, jaka ilość pań księgowych przypada na jednostkę. I u nas przy 5 paniach księgowych wypadałoby około 2,5 placówki na jedną panią księgową i Jesteśmy w tej, takiej bym powiedział, średniej, bo są też, taki jest w Będzinie, powstał CUF, czyli Centrum Usług Wspólnych, gdzie planuje się, że będzie jedna pani księgowa obsługiwała trzy placówki, a bierzemy pod uwagę głównie szkoły i przedszkola. Jeżeli chodzi o Wojkowice, tam są dwie panie księgowe i cztery jednostki, macie to państwo, no ale średnia no, wychodzi, że jest 2,5, 3 jest w Bojszowach i mamy w Mikołowie ponad 3. Więc naszym zdaniem panią, które przeszłyby z pracy w szkole, nie stałaby się krzywda. My natomiast mielibyśmy kontrolę nad finansami w oświacie. Proszę Państwa, ja tylko Państwu powiem, jak wygląda, żebyście byli świadomi naszych kłopotów, jeżeli chodzi o zarządzanie gminą. Pierwsze informacje na początku roku były informacje, że brakuje nam w tej części, bo mamy zmiany teraz budżetowe, że brakuje nam około 12 milionów złotych. Kolejna informacja na koniec maja było, że brakuje 9,7. W miesiącu lipcu informacja była, że brakuje nam 8,9. Na koniec sierpnia mam informację, że brakuje 7,6. Więc te braki to jest tylko część uzupełniona, bo to są braki, które są na poziomie do końca, nie do końca, do listopada, do 5 listopada, bo tak zbieraliśmy informacje. I teraz ten wydział, który by powstał, to on po pierwsze byłby, nie by podlegał, bo to jest część oświatowa i mielibyśmy większą kontrolę nad potrzebami oświatowymi, mielibyśmy większy wgląd w to, jak są wydatkowane środki. I prosiłem też na Komisji Edukacji, żebyście nam Państwo zaufali, że po pierwsze nikogo nie chcemy skrzywdzić jako pracowników, bo wszystkim gwarantujemy pracę, ale to my będziemy mieli większy wgląd w tą część finansową oświaty. I w momencie, kiedy powstała ustawa dająca możliwość tworzenia wspólnych zespołów i one zwykle w dużych miastach wiążą się z tym, że powstają CUF-y, czyli Centrum Usług Wspólnych, to w tych miastach
wszystkie... A kiedy się zmieniła ta ustawa?
Chyba w 2016 roku.
Właśnie.
W tym momencie, ale proszę Państwa, no nie ja kierowałem...
Tego czasu mi się nie działo.
Ja nie kierowałem resortem, kieruję od roku. Nie ukrywam, że też nie mieliśmy miejsca, żeby znaleźć miejsce dla pracowników. I te CUF-y powstały zaraz w dużych miastach. Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza.
Proszę Państwa, byłby szabie, jaki to jest sygnał?
To się okaże.
No nie okaże się.
To okaże się, bo mamy trzy zwykłe.
Jest ciągły.
To jest ciągły.
Jaki? Pytam urzędników. My nie musimy jeszcze wiedzieć.
Proszę?
Tak,
proszę. I kontynuując to, natomiast w małych gminach, bo Będzin też zdecydował się na CUF, bo tam jest możliwość, żeby być może pójdziemy w kierunku CUF-u, ja nie wiem. Będzie to kwestią naszej analizy, dlatego że tam można mieć wspólne usługi, na przykład informatyczne, inspektora PHP i to sumarycznie może nam przynieść korzyść finansową. Natomiast małe gminy, mniejsze gminy idą w kierunku wydziału, bo różnica między CUF-em a wydziałem polega na tym, że w CUF-ie będziemy musieli zatrudnić dyrektora, czyli mamy dodatkowe koszty. Tutaj tych kosztów nie mamy. I to myślę tak krótko wyjaśniając nasz pomysł na powstanie tego wydziału. Jeżeli macie do mnie Państwo pytanie, no jakieś takie szczegółowe, albo czegoś, czego nie wiecie, to bardzo proszę mnie spytać.
Proszę. Mówi Pan, że kosztów nie ma, czyli na koniec jest pracownik z księgowości.
Tak, ja tak myślałem, że, że tak to będzie, chociaż niewykluczone, że panie oczywiście te 10 pań będzie pracować. Niewykluczone, że podejmiemy jakąś inną decyzję, że ktoś inny będzie naczelnikiem. Tego nie wyklucza, bo to jest kwestia jeszcze rozmowy. Natomiast wszystkim paniom, które są zatrudnione na stanowisku księgowym, w szkole i w płacach, gwarantujemy dalej pracę.
Nie boi się pan, że zdradzimy fachowców? Na początku w Dąbrowie Górniczej tak się stało, że dużo osób odeszło, przyszło bardzo dużo nowych osób i tam się nie wyrabiali, brali pracę do domu, te główne księgowe. To było na początku.
To znaczy, powiem pani tak, nie za bardzo się tego boję. Dlaczego? Dlatego, że
teraz można
poprosiłem o wykaz godzin, kiedy panie wykonują pracę. No i powiem pani, że to jest cały świat, tak ogólnie mówiąc, ale jedna pani, na przykład księgowa, wskazała, że pracuje od 7 do 15, a obsługuje 3 inne, czyli można 3, a my proponujemy, żeby było 2,5. Nie obawiam się też tego, że pani odejdą. Obawiam się, wiecie panie, to wiecie państwo, to jest tak, że wszędzie zmiana jest oporem. A później się okazuje, że jednak dobrze, bo jak rozmawiałem z paniami księgowymi i płacowymi, to tam nie ma ktoś ich zastąpić. Jak one idą na urlop, to i tak biorą te papiery i tak je obrabiają, bo tam nie ma możliwości zastępowania. Natomiast jak będzie wydział, jeżeli któraś pani zachoruje, to te 3 pozostałe albo 4 będą tą pracę mogły wykonać.
Ja mam pytanie, pani przewodnicząca. Boję się pani burmistrza tego, powiem szczerze, to jest subiekt Sosnowcu. Jak pan sam wie, jestem pracownikiem urzędowym w Sosnowcu. Zasięgałam opinii różnych osób, którzy pracują w cubie. I obawiam się takiej sytuacji, żeby się nie powtórzyła tak jak w Sosnowcu, a już powiem, o co chodzi. W szkołach i przedszkolach zostały pani dyrektor z sekretariatem. Okazuje się, że zarówno pani dyrektor, jak i sekretarka ogarniają wszystkie rzeczy księgowo-płacowe narzutowo, a do cubu tylko założą po to, żeby tam osoby w cubie postawiły tylko pieczątkę i podpis. No niestety taką mam opinię od różnych osób i to mi się na przykład nie podoba, dlatego obawiam się, że tu może być tak samo.
Ja się tego naprawdę nie boję. Poza tym, proszę państwa, ilość pracowników, to też jest ogromna ilość pracowników, bo jak popatrzymy, wiecie państwo, jak jest zespół na przykład pani płacowych 5, to coś fajnie pracuje. Jest nas 5, wykonujemy pracę. W Sosnowcu mają 19. To już jest armia ludzi. Jeżeli chodzi o księgowe, 30 osób, ale miasto jest ogromne. To te zadania, myślę, że czyni naczelnik i dyrektor cubu. Natomiast u nas i tak ten zespół byłby bardzo kameralny. 5 księgowych, 5 płacowych współpracują z sobą, a to, o czym pani mówi, że to panie dyrektor i sekretariat, ja myślę, że te zasady przygotowania dokumentów kadrowych dla pań płacowych się nie zmieni. Tak samo nie zmieni się zasada przygotowania dokumentów dla pani księgowej. Ja tego nie chcę zmieniać, tym bardziej, że pani wiedziały i wiedzą do tej pory, co wykonywały i ten sam zespół będzie dalej pracował. Nie obawiam się, bo co innego, gdybyśmy wszystkie panie zwolnili, wszystkie nowe mieli panie, ale one już z sobą współpracowały wiele lat.
Ten argument miał znaczenie, który przedstawia pani radna. To znaczy, że my powinniśmy jak najbardziej stworzyć ten wydział. To jest dobre rozwiązanie dla pani płacowych. Gorsze dla szkoły, lepsze dla pan płacowych. A one tutaj tak naprawdę najbardziej, no tak można interpretować, bo rozumiem, że pani by miała mniej pracy z tego wynika. Tak już całkowicie poważnie. Wydaje mi się, że ten element, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to jest kwestia przepływu finansowego w edukacji. Wiemy zawsze, że w edukacji i w oświacie szczególnie, niestety ta kołderka jest przez cały czas za krótka. Ja nie jestem zwolennikiem centralizacji, ale w tym przypadku wydaje mi się, że to ma głęboki sens. Tym bardziej, że nie możemy poszukiwać siebie nawzajem. Można w przestrzeni publiczną puszczać informacje, że
wszystko będzie wspaniale, że nie bierzemy pod uwagę demografii, ale niestety zmiany w szkolnictwie nas czekają i to jest oczywista sprawa. I to będą bardzo dynamiczne i postępujące zmiany. Więc taki silny dział, który zajmie się i reguluje kwestie finansowe i przepływ gotówki, bo wiemy, jak to funkcjonuje, chociaż wiemy też, że to było dopuszczalne w tej chwili. Tak? To dyrektorzy sugerowali pewne środki budżetowe, które były zabezpieczane bez jakichś wymaganych.
Dalej jest dopuszczalne.
Bez wymaganych, ale chciałem dokończyć tą myśl, bez wymaganych jakichś takich szczegółowych wyliczeń, bo one nie były nigdy szczegółowe. A wydaje mi się, że teraz trzeba jednak coraz bardziej zerknąć na te kwestie finansowe, jeszcze bardziej w perspektywie tego, co nas czeka za 3, 5, 7 lat, bo te zmiany będą bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że powinniśmy odpowiedzialnie podejść do tego tematu, zabezpieczyć oczywiście kwestie pracownicze. To jest niezwykle istotne, żeby co najmniej zaproponować te warunki, które obowiązują w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzenia z perspektywą rozwoju. Przypominę, że również praca w tej formie to też możliwość uzyskania dodatkowych jakichś apanaży, jeżeli chodzi o doskonalenie, bo o to powinniśmy zadbać i pracować nad tym, żeby ci pracownicy faktycznie pozostali u nas, a nie myśleć o wymianie. Bo z kadrą nie jest tak łatwo. Jednak lepiej współpracować z tymi osobami, które są. Więc wydaje mi się, że powinniśmy też, szczerze mówiąc, dopowiem jeden element. Wydaje mi się, że nie byłoby tej sprawy, gdybyśmy troszkę inaczej podeszli z poziomu komunikacji do pracowników, czyli rozpoczęli od takiego jasnego przekazu z wyliczeniami, z uspokojeniem całej sytuacji. Natomiast na teraz troszkę mleko się rozlało i trzeba uratować tą sytuację na tym miejscu i przekonać, że tutaj nie myśli o zwolnieniach, tylko przede wszystkim o uregulowaniu sytuacji finansowej, ustabilizowaniu tej sytuacji finansowej. Dziękuję.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie, to po części Pan Burmistrz odpowiedział, ale absolutnie z tym się zgodzić nie mogę, bo takie coś miało miejsce. Mamy sytuację w tej chwili, Pani Skarbnik nie ma, w Urzędzie Miejskim problemu absolutnie nie ma w tym momencie. Wchodzi Pani Naczelnik i Pani Naczelnik prowadzi wydział. Co się dzieje w tej chwili, bo nie wiedziałem o czymś takim. Nie mamy pani płacowej, nie mamy pani księgowej, różnie los nam układa po prostu życie, nie wiadomo co się stanie, czy będzie to dłuższa, krótsza choroba. Jak w tym momencie sprawę prowadzenie finansów oraz płacowych, czyli na odpowiednim momencie, aby nauczyciele mieli zapewnione wypłaty, to jest raz. I jak bieżąca księgowość prowadzona byłaby, skoro tylko dwie osoby tym się w danej jednostce zajmują i nie ma możliwości zastępstwa, bo nie ma, bo to rozumiem, proszę mi to powiedzieć, gdzie byłoby możliwość zlecenia.
Znaczy nie, zgodnie z ustawą
musi być umowa o pracę, czyli w tym momencie jak taką sytuację rozwiązać, gdzie na rynku pracy na ten czas choroby miesięcznej, nie wiem, dwumiesięcznej, miesięczna choroba wcale nie jest długą chorobą, tylko normalnym schorzeniem. Jak wtedy w tym momencie znaleźć rozwiązanie do tej sytuacji, aby ta jednostka dalej funkcjonowała? Bez pani płacowej, bez pani księgowej absolutnie nie może funkcjonować. Rozumiem, że jedynym rozwiązaniem byłoby takie, że pani księgowa czy pani płacowa przychodzi obok szkoły i wtedy ktoś ją zatrudnia na 2 tygodnie, czy na miesiąc, czyli jest taki wolny, jest ktoś po prostu na wolnym rynku z kwalifikacjami i przyjmuje i akurat w tym czasie przechodzi obok szkoły i on jest
zaproszony do współpracy.
I akurat pracuje. Tu sytuacja tak jak w tej chwili mamy w urzędzie, nie ma pani skarbnik, nic się nie dzieje, kolejne obowiązki naczelnik przejmuje. Taka sytuacja w tym momencie, jeśli stworzony byłby taki zespół, to rozumiem, że tak jak chyba w całym urzędzie pozostałe wydziały funkcjonują, nic się nie dzieje, jeśli pracownika nie ma, po prostu pozostała część zespołu pod danym naczelnikiem przejmuje obowiązki. W tym czasie mają po prostu Państwo dany wydział więcej pracy do przepracowania, ale tak jak powiedziałem na wstępie, choroby nikt nie wybiera i nie wiadomo, komu co się w danej chwili przydarzy. Także z punktu widzenia to, o czym powiedział pan burmistrz, to jest... bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji naprawdę, że ktoś jest na L4, różne mamy choroby, to ktoś ma pracę zabrać do domu. Jako dyrektor jednostki czy kierownik nie wyobrażam sobie, żebym mógł mojemu pracownikowi, będącemu na L4,
w ogóle przerwać. To panie właśnie księgowe i płacowe powiedziały.
Kodeks pracy to przewiduje tylko ograniczonym zakresie.
Czy kodeks pracy na L4, na L4 pracy to...
Czy jak pani księgowe i płacowe na spotkaniu, nie na komisji, ja tylko ze mną.
Na L4, no to nie ma możliwości.
To się stało, że tyle lat to robiły i teraz po tylu latach nagle okazuje się, że poszły do VIP-u.
No ale nie. Tylko ja nie, bo w tej chwili, żeby już chyba wątpliwości absolutnie proszę mi to rozwiać, na L4 absolutnie nie można w stosunku pracy podwyższonego, ani nikomu jako pracodawca zaproponować.
Mówił, że tak, że robiły to.
No robiły tak, ale robiły to nielegalnie. I one to zabierały i też mówiły, że miały urlop, ale musiały to zrobić. I teraz jak... tą propozycję.
Ja tylko zwrócę uwagę, żeby nie mylić L4 z WRO, bo to są dwie różne rzeczy. Co do pracy na L4, co do pracy na L4 też są pewne odstępstwa od tego, że można podejmować pracę na umowę o pracę, będąc na L4.
No, zdalnie może. Zależy wszystko od kwalifikacji.
Bądźmy precyzyjni.
Choroby. Czy są jeszcze jakieś? Proszę bardzo.
Tutaj jest z tego pisma, które panie nam wysłały, po tym spotkaniu, zmniejszenie liczby etatów z obecnych 12,2 do jedynie 10.
Tak, ja już pani powiem. Mówiłem państwu, że tak zostało to, bo wcześniej, ponad 5 lat temu, było tak, że panie, które wykonywały obsługę księgową, miały jeden etat i wykonywały pracę dla szkoły i dla przedszkola. Pani burmistrz była zawiła na ostatniej komisji, powiedziała nam, że celowo zwiększyła o 1/10, to jest to 1/10, jeżeli chodzi o przedszkola i stąd wychodzi mi obsługa księgowa 6,3, jeżeli 6,7, bo jest 7 przedszkoli i bo powiedziała, że chciała, żeby pani księgowe więcej zarabiały. I teraz jest sytuacja taka, że my mamy obecnie 5 pań księgowych, które w godzinach się wyrabiają pracy. Jest jedna pani księgowa, która obsługuje, czyli ta szósta, która obsługuje na 0,6 etatu w szkole numer 4, która złożyła sama wypowiedzenie. I teraz, jeżeli analizujemy to, tą dalszą część, bo tam mamy 6-7, bo to jest etatowość. Niech pani na to zwróci uwagę, to nie są ludzie, tylko etaty. I teraz jedna pani w 8 godzinach jest w stanie zrobić 1,4 etatu. I teraz jeżeli patrzymy na część płacową, to sytuację też mamy kuriozalną. Dlaczego? Dlatego, że panie mają płacowe zrobione porozumienie między szkołą i przedszkolem i w ciągu jednego etatu obsługują szkołę i przedszkole. Ale jest jeden ewenement, że w szkole numer 3, w przedszkolu numer 9 jest pani płacowa, która tą samą pracę zrobi w pół etatu. Da się.
I zapłacone ma za pół etatu.
I zapłacone ma za pół etatu.
To jest pierwszy krok do sprawienia, że te pieniądze jednak
nie wiem, czy my źle płacimy być może.
Trudno jest. Znaczy to się, można jeszcze? Ja czegoś nie rozumiem to, co powiedział pan burmistrz, bo wspomniał pan, że jest etat jest etatem. Jest jeden. Że jest jeden, ktoś otrzymuje 1,1, dlatego żeby więcej zarobił. Więcej zarobił, czyli też więcej musi pracować, bo proporcjonalnie o taką liczbę godzin musi pracować. Czyli nie prościej byłoby, jeśli ktoś ma zarobić więcej, to po prostu otrzyma większą podstawę. I myślę, że w szkole chyba nie ma takiego ograniczenia widełkowego. Jak mamy 1,1 i przypuśćmy podstawa, nie wiem, jest 5000, a ma mieć 1,1, będzie miał 5500 i wtedy pracuje w 8 godzinach. Rozmawialiśmy na komisji jeszcze pani burmistrz Kupa. Tu pani naczelnik powiedziała, że panie księgowe będą z przeniesienia, tak, że nie utracą nic na jeśli chodzi o warunki zatrudnienia i będą miało gwarantowany ten etat, te 8 godzin po prostu w, tak, 8 tak, godzin pracy, nie więcej.
Na spotkaniach z paniami księgowymi zaproponowaliśmy, że będzie to zastosowanie ustawy o pracownikach samorządowych i przeniesienie, co powoduje to, że panie nie stracą swoich uprawnień pracowniczych związanych chociażby nie wiem, z tym prawem do urlopu, z okresem wypowiedzenia, który by się nie naliczał od początku, bo byłby to nowy pracodawca, tylko zachowałby wszystkie świadczenia u poprzednich pracodawców. Co nie jest bez znaczenia, bo niektóre panie przepracowały po 20 czy po 25 lat, tak. Więc tu też musimy poważnie do tego
podejść.
Ale nie mogą być urzędnikami bez przejścia kwalifikacji na urzędnika.
Pan przewodnicząca na stanowiskach urzędniczych, bo rozporządzenie zakłada akurat, że są to stanowiska urzędnicze, więc tu nie mamy problemu, żeby zastosować właśnie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, bo ustawa o pracownikach samorządowych mówi, że przenosimy w tej samej grupie stanowisk, więc ze stanowiska urzędniczego przenosimy na stanowisko urzędnicze. One będzie inaczej się nazywać, tak? I to rozporządzenie...
Kiedy one były te kwalifikacje urzędnicze?
Ale jeszcze 5 lat temu nie było takiej konieczności, które są zwolnione.
Ja pracuję w samorządzie ponad 20 lat pracy i przychodząc do samorządu w ogóle nie funkcjonowały przepisy o konkursach. Nie było służby przygotowawczej, nie było ślubowania. Takie były wówczas przepisy. Mało tego, osoby nawet bez wyższego wykształcenia mogły mieć takie stanowisko, o którym dzisiaj w ogóle nie mogą pomyśleć, tak? Bo tak też rozporządzenie zakładało, że nie musiały mieć tych kwalifikacji. Mało tego, przepisy przejściowe mówią, że jeżeli one już są na tych stanowiskach, to one na nich zostają. Czyli nie musiały, nie wiem, dorabiać wykształcenia, etc., tak?
A proszę powiedzieć, przeniesione byłoby, panie byłyby przenoszone na jakie stanowisko?
Znaczy, tu jeszcze dopowiem, panie nie są pomocami administracyjnymi, pani przewodnicząca, nie, panie są na stanowiskach księgowych i specjalistach nie. I specjaliści do spraw prac, tam jest RFL do spraw prac, różnie to się nazywa, ale to jest w grupie stanowisk urzędniczych.
A w urzędzie jakie miałby stanowisko?
Księgowe to główni specjaliści, dlatego że głównym księgowym jednostki może być jedna osoba. U nas głównym księgowym jednostki jest pani właśnie naczelnik, natomiast tu osoba, która będzie naczelnikiem, będzie zawarte również porozumienie, że będzie głównym księgowym dla poszczególnych jednostek.
A jeszcze proszę powiedzieć,
w urzędzie... A pani płacowe byłyby na stanowisku.
A takich właśnie głównych specjalistów ile mamy w urzędzie?
To jest nieduży odsetek, dlatego też te warunki, które pan burmistrz zaproponował, są bardzo dla pań dogodne, dokładnie, bo to jest najwyższa grupa tych stanowisk urzędniczych, nie kierowniczych.
Pani naczelnik,
ale to pani będą miały lepiej, tak?
Potem mówię specjaliście, to później jest to
nie finansowo.
Koniec stanowiska urzędniczych, potem mamy stanowiska kierownicze.
Licza już jest, czyli bardzo wysoka.
Czyli najwyższa grupa pracownicza. Dokładnie, bo może być starszym inspektorem, ale mówię, to jest najwyższa grupa pracownicza, jeżeli chodzi o urzędników. Tak. Więc te warunki naprawdę są dogodne, przedstawione.
Dogodne, ale różne od tego, które są w tej chwili.
A czy my przedstawiamy zasadniczą wyższą niż panie w tej chwili posiadają wynagrodzenie zasadnicze. To co pan burmistrz tutaj podkreślił, jedyną, że tak powiem, rzeczą, która by nas różniła i jest sporna, to jest to, że w jednostkach funkcjonuje system premiowy.
I te premie są różne, w zależności od jednostki one są od 5 do 20% i tym się różni.
Miesięczne.
Natomiast ta podstawowa kwota jest ona wyższa od tych, które panie mają obecnie.
Ale finalnie jaka to będzie różnica?
To możemy mówić o lekkiej stracie, ale nie dużo.
Ale lekko to jest.
No to jak ona jest wyliczona, może zapytam. Ale powiem tak. Widzę, że już się nie zgłaszacie
państwo
do wypowiedzi, tylko
wydaje mi się, że na tym etapie, żeby wszystkich przekonać, to pozostawiłbym wynagrodzenia na tym samym poziomie, które jest, tylko po to, żeby udowodnić wszystkim radnym, że kolejne kroki, które posługują temu, żeby uporządkować gospodarkę finansową.
Państwa, być może pani przewodniczący.
Bo nie mają tych wyliczeń, oni nie wiedzą.
No tak,
Ja mam jeszcze pytanie.
Ale takie. Mogę skończyć, bo nie skończyłem.
Bardzo proszę, tylko
myśmy to wyliczyli, proszę Państwa.
No to proszę nam te wyliczenia pokazać. O.
Mogę omówić?
Tak.
Ja nie mogę pani pokazać, jak wyglądają płace poszczególnych pań.
No właśnie dlatego prosiłem o to.
Ja mogę to opowiedzieć. Tak, właśnie chcę o tym powiedzieć, że panie główni specjaliści mieliby kwotę 6,5 tysiąca plus wysługa. I te środki, jeżeli chodzi o bez systemu premiowania, on jest różny. Naprawdę, jedni dyrektorzy premiują 5%, drudzy 7%, inni 15%, inni 18%. I tutaj jest ten, bym powiedział, tą różnicę, o niej mówimy. Natomiast my mówimy o tym roku. Dzisiaj jest taki system wynagrodzenia urzędników w Urzędzie Miasta. Natomiast od stycznia podejrzewam, że i pracujemy i chcielibyśmy poprawić też, żebyście Państwo widzieli los urzędników, którzy pracują w Urzędzie Miasta. Bo się okazuje, że oni zarabiają mniej albo dużo mniej od pracowników w jednostkach. A uważam, że w urzędzie powinni być najlepsi specjaliści. No bo sama pani widzi, pani przewodnicząca, że pani główna księgowa jest pani główną księgową, która być może nie zarabia tyle, ile w wydziale finansowym na pewno zarabiają panie.
No podobno jest wolny wybór. Można zarabiać, można nie zarabiać, pracę można zmienić.
Oczywiście.
Słyszałam to nie raz, można zmienić, można
nawet. Ja panie przewodniczący, żeby było jasne, zrobimy wszystko, żeby panie przechodząc od 1 stycznia nie straciły finansowo.
Panie burmistrzu, ja myślę, że tutaj problemem największym jest sposób procedowania całej tej sprawy. Po pierwsze brak tych wyliczeń, nawet procentowych, takich, które uspokajałyby nastroje społeczne, głównie wśród tych pracowników. Ci pracownicy się boją, mają prawo się bać. Ja rozumiem, że zmiana zawsze budzi opór, to jest wpisane, nie wiem, zarządzanie personelem chociażby, to jest jasne. Natomiast jeżeli po spotkaniu z panem burmistrzem zostało wystosowane takie pismo, to znaczy, że coś tam nie poszło. To znaczy, że nie zostały te panie przekonane. To znaczy, że te panie się boją.
Może nie mają zaufania.
No nie wiem, może tego zaufania nie ma w dwie strony, więc to tak jakoś oddziałuje na siebie. Natomiast myślę, że należałoby w ogóle zacząć od tego, żeby przedstawić te warunki płacowe w takich chociażby wskaźnikach procentowych, takie, które uspokajałyby, nie wiem, czy dobrze jest, czy też jest dobre to, że my dzisiaj, tydzień po, albo dwa tygodnie temu chyba się widzieliśmy, prawda, jakoś koło 8 sierpnia, więc tam, że raptem dwa tygodnie minęły i już procedujemy to po raz kolejny. Myślę, że tego czasu na to, żeby się przede wszystkim gdzieś tam społecznie dogadać, skonsultować, uspokoić, wytłumaczyć, przeliczyć, być może było trochę za mało. I no, pismo, które trafiło do nas, też świadczy o tym, że pan nie przekonał głównych zainteresowanych. No trudno nam, my jesteśmy radnymi, my też musimy patrzeć na tą stronę właśnie społeczną, rozumieć państwa argumenty, ale rozumieć, ale patrzeć też na tą drugą stronę. Trochę tak rozmawiamy na zasadzie zobaczymy, zrobimy wszystko, żeby trochę na zasadzie takich przypuszczeń pewnych, takich niedopowiedzeń w niektórych miejscach. I myślę, że należałoby to najpierw gdzieś ustabilizować, stworzyć jakieś takie precyzyjne ramy współpracy dalszej z tymi paniami i też przedstawić je nam. I to nie jest tak, że ktoś jest przeciwko temu projektowi, tylko wydaje się, że projekt tej uchwały od początku został po prostu nierzetelnie przygotowany. To jest moje zdanie. Ale też konsultacje społeczne w tym zakresie z tą stroną społeczną nie odbyły się, jakby inaczej, efekty tych konsultacji nie są dzisiaj pozytywne po prostu. Ja podczas rozmowy z panem burmistrzem też mówiłam, że był czas, kiedy likwidowaliśmy ZDH, zamienialiśmy to na CTBS. Dostaliśmy wówczas 5 albo 7 stron materiałów, z których korzystaliśmy i to były bardzo skrupulatnie, rzetelnie przygotowane materiały, które pozwalały na głosowanie takie bez cienia wątpliwości, a nawet jeżeli jakaś wątpliwość była, to tam po prostu to było naprawdę bardzo rzetelnie
przygotowane. I to, ja to pamiętam do dzisiaj, bo to było po prostu dobrze, skrupulatnie zrobione. Natomiast tutaj wydaje mi się, że po pierwsze przygotowanie, po drugie ta procedura, samo procedowanie tej uchwały ze stroną społeczną, no budzi jednak pewne wątpliwości. Rozumiem Państwa intencje, jak najbardziej, no ale też patrzę na tą stronę drugą, która jest bezpośrednim tutaj, bezpośrednio zaangażowana. Bardzo proszę.
Ja chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest strona społeczna. Zacznijmy od tego. To są relacje pracownik-pracodawca. Więc to jest kluczowa kwestia i my akurat powinniśmy oddzielać tematy społeczne. I tutaj Związki Zawodowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosowało zapytanie do mnie dotyczące tego, dlaczego nie były prowadzone konsultacje. No dlatego właśnie, że nie było takiej konieczności i potrzeby, a wręcz było to wkraczanie kompetencje organu, który nadzoruje działanie. Więc to jest podstawowa kwestia. Oczywiście, jeżeli mówimy o podejściu do również tej drugiej strony, czyli trzeba poszanowanie pracownika i uwzględnienie tych działań, to ja też jestem zdania tego, że jak najbardziej czytelnie powinny zostać określone warunki i wydaje mi się, że widzicie Państwo, że tutaj tym problemem, który się pojawia, to jest nierówne traktowanie pracownika przez poszczególnych dyrektorów w takim bezpośrednim rozumieniu, bo też pracowałem w administracji i widziałem, że no jest różnica między jedną jednostką a drugą. Jedna jednostka jest większa, druga mniejsza, a zakres mniejszy, większy. No ale warto by było też tutaj tą informację przekazać, w którym kierunku te zmiany idą. Więc no, tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj akurat ja bym jednak zaufał panu burmistrzowi, bo wiem, że te zmiany, jeżeli chodzi o kwestie oświaty, są konieczne, nawet niezbędne. Natomiast jeżeli można było, jeżeli teraz będziemy na sesji Rady Miejskiej za chwilę, jeszcze uzupełnić, doprecyzować pewne kwestie dotyczące tego, żeby też Państwo mieli nagrane również na sesji oficjalnie dostępne, żeby potem nie było jakichś zarzutów, że ktoś próbuje się z czegoś wydobycować. Już tyle było powiedziane, teraz oficjalnie powiedzmy to na sesji Rady Miejskiej, Panie Burmistrzu, żeby jasno określić te warunki, na których Panie przejdą.
Ja przedstawiłem Panie warunki, które obecnie mamy zgodnie z regulaminem urzędu. Maksymalnie, które możemy. Jeżeli było to pytanie o głównego specjalistę, to ja mam w swoim resorcie dwa wydziały i na powiedzmy niecałych może 20 pracowników mam trzech głównych specjalistów. Trzech głównych. Jeden specjalista w Wydziale Edukacji i dwóch specjalistów głównych w Wydziale Promocji. I teraz tworzę nowy wydział i wszyscy pracownicy oprócz naczelnika byliby głównymi specjalistami. Czyli ja im proponuję na obecną chwilę maksymalną kwotę pieniędzy, którą mamy w swoich widełkach. Nie mogę systemu zmienić, bo ta kwota maksymalna dla głównego specjalisty jest 6,5 tysiąca.
Gdzie pan burmistrz ma to w budżecie, albo skąd pan by zamierzał przenieść, bo pan naczelnik ostatnio powiedziała, że tych pieniędzy w budżecie nie ma, czyli będą znowu przeniesienia. Skąd pan weźmie dla tych pracowników pieniądze?
Panie przewodniczący, mówimy o 1 stycznia 2026.
To zmiana organizacji miała pierwszy.
Zmiany nie teraz, a te pieniądze, gdybym nawet nie miał w tym wydziale, to one są w planowanych środkach, jeżeli chodzi o edukację. Więc tutaj Państwo się nie martwcie.
Ale to już nie są środki edukacji, bo to są środki Urzędu Miasta, wie pani, a nie edukacji.
Tak, tylko to jest jedno.
Rozumiem, że będą w naszym budżecie.
Czy tutaj jest mniejszy? Chodzi o to, że...
Aż to są dwie inne jednostki. Urząd jest inną jednostką, miasta. Gmina jest jedna, ale urząd jest inną jednostką organizacyjną, a jednostka oświaty jest inną.
My jesteśmy przed planem budżetu, więc nie ma tu żadnego problemu we wskazaniu, gdzie te środki na płace mają być.
To ja mam propozycję, może ja teraz już Państwu pytam. Proponuję odebrać 53,4% wynagrodzenia panu burmistrzowi Szaleńcowi i już jakieś środki będą. To jedno. Dwa. Nie mam zaufania do pana burmistrza, ponieważ to pan burmistrz o taki procent w mojej kadencji burmistrzowskiej, w połowie tej kadencji, zagłosował zarówno pan burmistrz, jak i pan przewodniczący, jak i pan Gadecki, zagłosowali o obniżenie mi tego wynagrodzenia, choć żadnych zarzutów ani prokuratorskich nie miałam, ani innych, nie podobało się. Także myślę, że to jest możliwe. To tak gwoli przypomnienia.
Pan burmistrz szalenie,
później.
Zmieniła się ustawa już nie ma takiego.
Oczywiście, tak.
Także proszę działać w granicy prawa i zrewidować swoją wiedzę.
Dobrze. Przypominam również, że taki zespół był już powołany za burmistrza Jakubczyka. I to właśnie pan wiceburmistrz Szalenie, wiceburmistrz, kiedy burmistrzem był pan Mrozowski, zlikwidował ten zespół. Nie wiem, czy dlatego, że tego zespołu szefem była pani Jakubczyk, może z jakichś innych powodów, ale raczej sądzę, że z merytorycznych nie sprawdziło się to jakoś. Także no oczywiście pod inną ustawą, ale też jakby zebrał wszystko razem. Drugie, jeżeli wszystko jest tak dobrze i wszyscy mają zachować swoje wynagrodzenia, swój status pracownika i urzędnika, to właśnie po co to jest? Rozumiem, ja tak rozumiem, ale proszę też o wyjaśnienie przez pana burmistrza, że dzisiaj nie ma subwencji oświatowej, oczywiście my do subwencji tak dopłacamy, tylko jest jedna kwota, bo zmieniła się ustawa o dochodach z PIT-ów, CIT-ów, tak na ten rok mamy więcej tych pieniędzy, ale nie tak dużo, jak obiecywano, bo takie wynagrodzenia, jakie pan mówi nam, około 6,5 tysiąca brutto, to nie są jakieś duże wynagrodzenia. Jeżeli państwo sądzą, że ktoś źle wykonuje, czy mało wykonuje tę pracę, że za mało godzin pracuje i jeszcze do tego za dużo zarabia, bo dostał tam, bo dostanie 5% premii, no to jest żenujące. Urząd ma swoje, jak ma pieniądze, no to niech urzędnikom podnosi te płace. Bo jeżeli by była taka możliwość, że płacę pani burmistrz zabiła tam w jakiś tam sposób podniosła, to myślę, że to zawsze były takie problemy, zarówno tych pracowników, tych pracowników też obsługi, no bo są jeszcze inne, są sekretarki, tak, no już nie mówię, nie porównuję, żeby, broń Boże, ale są sprzątaczki, one też tam za dużo nie zarabiają, zazwyczaj jeszcze bardzo mało, a to są pracownicy wykwalifikowani. Więc właściwie proszę mi powiedzieć, jak to możliwe, bo tu wracam do tych pierwszych słów. Mówi pan burmistrz, że budżet był tak przygotowany, że na oświatę nie było wszystko wyliczone. Raczej zarzucam to panu burmistrzowi. Bo jak można przygotować budżet, w którym się mówi, że na oświatę starczy tam tyle, a tyle milionów, a potem i my go głosujemy, a potem mówi, że nie, bo tu tam trzeba było, a jakby nie było do przeniesień tych środków, za chwilę przejdziemy do następnych projektów uchwał i zaraz się dowiemy, jakie to są te środki, jakie są planowane. Za chwilę też budżet, no jeszcze tam za półtora miesiąca z hakiem, będzie budżetu i tam projekt to można zmieścić wszystko, ale realizacja to jest realizacją. Rozumiem, że znowu braknie, jak pan burmistrz mówi, że było w ubiegłym roku, w tym roku, po zmianie ustawy, kiedy miało być więcej pieniędzy, no to w przyszłym roku też pan nam przedstawi taki budżet. A przecież wszystkie jednostki plany finansowe przekazują, wszystko wiadomo, ile zarabiają, jakie są ewentualnie podwyżki, czy dla nauczycieli, te, które wynikają z ustaw, czy te, które mogłyby być, gdyby, no, gdyby oświata miała więcej pieniędzy. Dzisiaj nie ma osobnej, w tym roku nie ma osobnej subwencji, tak? Czyli trzeba było podzielić to, co powinno dotyczyć tych kosztów, które kiedyś były w subwencji i tych, które ponosiliśmy. Co to za oszczędności? Co pan jeszcze, czego pan jeszcze, z czego pan jeszcze chce oszczędzać na 5 etatach? Albo chce pan wiedzieć, żeby mieć panowanie nad finansami. No czy te finanse to się panuje z budżetu.
Pani przewodnicząca, no,
proszę bardzo, ja
tego nie rozumiem. Pani tak dużo kwestii, że nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Po pierwsze, różnica między tym, co było, czyli subwencja, a teraz potrzeby oświatowe, one tak naprawdę określają, żeby te potrzeby oświatowe wystarczyły na pensje nauczycieli. A zadaniem gminy jest uzupełnienie tych poprzednio subwencji, obecnie potrzeb oświatowych. I chcę pani powiedzieć, że w poprzednim roku
Wielkość budżetu, jeżeli chodzi o 2024, to było niecałe 60 milionów. W tym roku założyliśmy, że damy więcej do szkół i przedszkoli, około 5%. Ale to jest za mało. Bo podwyżka była na poziomie około 5%. W administracji była nawet większa i stąd to są środki, które będziemy musieli uzupełniać. Te potrzeby oświatowe, które będziemy planować w przyszłym roku, to one są większe i wiemy, że większe środki będziemy otrzymywać, więc być może inaczej zaplanujemy budżet. Ten budżet w oświacie nam się bardzo zmienia. Ja powiem Pani, że próbowałem. Próbuję dalej. Mogę próbować jeszcze kolejne lata, dowiedzieć się, jakich środków nam brakuje. A wie Pani, zacząłem od tego, że starałem się, żeby Panie w szkołach i w przedszkolach wyliczyły mi, ile będą kosztować podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty, obsługi. Się okazuje, że miałem to wyliczenie kwotowe. Później poprosiłem, żebym miał zestawienie, miesiąc, to był koniec maja, miesiąc w miesiąc każdego pracownika, oczywiście zanonimizowane te informacje, kto ile zarabia. Sumowane do końca, do grudnia, plus jubileusze, jakieś inne nagrody. I kiedy to sumowałem, to mi się to nie zgadzało. Później poprosiłem, żeby mi Panie wyliczyły, ile tych pieniędzy mi brakuje. I te wyliczenia stale są różne. Ja musiałbym mieć nieustanne spotkania z dyrektorami, z księgowymi i płacowymi, żeby mieć kontrolę nad tą częścią finansową, co wydaje mi się, że będę miał w sytuacji, jeżeli taki wydział będzie. I stąd pomysł na utworzenie wydziału. Ja wiem, że Państwo możecie mówić o tym, że to są eksperymenty. A czy ja mam Państwu powiedzieć, że w tym roku Będzin przyjął uchwałę o utworzenie CUW-u? Ale wyobraźcie sobie Państwo, że tam nie było zdania uzasadnienia, jeżeli chodzi o uchwałę w Będzinie. Nikt nic nie napisał. Po co, dlaczego, jaki będzie mieć efekt i skutek. Ja jeszcze tak odnoszę się do Pani Radnej Juszczyk. Pani Radna, Pani mówi, że być może nie jest to dobrze przygotowane. Ja Panią, najpierw zrobiłem spotkanie z Państwem, z dyrektorami. Później zrobiliśmy spotkanie z tym, z Paniami, które... I Panie z Paniami księgowymi. I zwróćcie uwagę Państwo, że to pismo, kto podpisał? 10 pań. Wszystkim, którym gwarantujemy pracę. Na dzień obecny, stan obecny finansów i możliwości, jeżeli chodzi o urząd, ja przedstawiłem maksymalnie to, co ja mogę zaoferować w dniu dzisiejszym Paniom. Ja więcej nie mogę. Dlatego, że my mamy jakieś zakresy widełkowe. Być może jest to mniej niż Pani obecnie zarabiają, ale to...
Nie jest wyliczone. Cały czas pytam, jak Pan Burmistrz wyliczył, bo gdyby nam Pan powiedział, Panie na przykład, nie wiem, w ubiegłym roku, czy do tej pory, tam rok do roku, to z nich przecież zarabiały tyle, a urząd ma tyle środków, żeby im dać tyle. No to jest ta różnica,
nie,
ta
roczna. Inaczej,
a tu dalej nie wiemy.
Inaczej Pani Przewodnicząca.
Trudno
ja wiem, fajnie. Ile Panie... Ja wiem, ile Panie zarabiają, ale tego nie mogę Państwu pokazać, bo...
Niech Pan to podliczy, sumuje, bo to nie będzie średnia.
Ale sumować, jak Panie mają tą samą praktycznie stawkę, różnią się niedużo. Dla Pani jeszcze dochodzi dodatek za główną księgową. On jest różny w szkołach i przedszkolach. Wysługa lat, a liczony jest wysługa lat z 4/5. My będziemy liczyć z tej kwoty takiej bazowej, czyli 6 tysięcy albo 5 tysięcy albo 5200 i to będzie to, co możemy Panią zaoferować. Oczywiście tutaj mamy jeszcze stanowisko naczelnika, gdzie ta kwota będzie dużo większa.
Bardzo proszę.
Ma Pan informacje z innych takich jednostek utworzonych, ale tych CUW-ów. Czy to, ta kontrola, to uszczelnienie kontroli finansowej, to był skutek?
Ja rozmawiałem z prezydentem, wiceprezydentem Sosnowca i Pan prezydent mówi, że wiesz co, ja mam spokój, powiem dyrektorowi, żeby mi zrobił zestawienie. Mam wszystko przygotowane na piśmie.
Nie ma żadnego problemu. Się nie robili teraz?
Nie, tylko ja panie, jest naprawdę kłopot, żebym ja dane uzyskał. Zresztą panie powiedziały, że różne te informacje, nie powiem, że wkopały troszkę dyrektorów, ale różne te informacje nam są przekazywane. Ja później muszę korygować. Te informacje są mało precyzyjne.
Naprawdę trzeba wyrzucić tych pracowników.
Nie, ja nie chcę nikogo wyrzucać.
Bo jak się tam źle...
Nie, ja nie chcę nikogo wyrzucać. Ja chcę poprawić wiedzę na temat finansów i większą mieć kontrolę do wgląd w finanse. A budżet tegoroczny edukacji to będzie, no też się łamy, no nie? Bo nie wiem ile tak naprawdę będzie, ale gdzieś pod 70 milionów. To są ogromne środki finansowe dla gminy.
No, oczywiście najpierw jeszcze ja mam pewne. Oczywiście tak, ale przecież jeszcze ten budżet jest związany z budżetem miasta, tak? Bo szkoły są dotowane, to szybko powinien właściwie pan mieć też z naszego budżetu podstawowe kwestie, bo to chyba nie jest tylko tak, że oni tylko żądają i płacicie. No. Są jakieś kontrole, jakieś inne. No i teraz wygląda, że najgorsi w szkole to są najbardziej kosztowni, to jest te 5 etatów księgowych.
Nie.
A nie mówimy o tym, w jaki sposób eksploatuje się budynki, czy nie jest zaburzona nauczycieli. Mi się dobrze, bo mamy też, bo też to są koszty, bo mamy w większości tam ponad chyba 90% dyplomowanych nauczycieli, jesteśmy po prostu dobrzy. Jak pan burmistrz Szaleniec mówi, chcecie mieć dobrze, musi kosztować. Czyli chcecie mieć basen, to musi kosztować, trzeba basen, musi być płatny, bo nie będzie płatny, albo coś innego. Więc może powinniśmy się najpierw zgodzić tym, że chcemy, żeby było bardzo dobrze, to musi to kosztować. A jak musi kosztować, to trzeba pozyskiwać te środki, a nie, że tak powiem, na 5 etatach księgowych, 5 etatów, czy tam 6, żeby się tylko na nich, żeby na nich robić takie oszczędności, albo jakieś optymalizacje. Pan burmistrz nie ma metody na te sprawozdania, to tak jak burmistrz Sosnowca mówi, ja mam święty spokój, dyrektor mi wszystko zrobi, siedzę i czekam, tak? Także bardzo to dziwne jest. Przepraszam, proszę bardzo, ale najpierw chyba była pani tutaj z tej strony.
Chciałam już tylko ostatnie moje pytanie, chyba że przez rozmowę wyniknie jeszcze.
No tak, to będziemy zaraz.
Informację bazową i tak przekazują dyrektorzy. Przecież to nie pracownik, nie księgowy sobie wylicza, nie, ma takie informacje, ile pracowników będzie zatrudnionych. L4 chyba też idzie do dyrektora. Więc,
pani radna, tak? Ja powiem, że ta wypowiedź, o której przed chwilą powiedziałem, była pani płacowej z jednej ze szkół. Że one chciałyby ze mną się częściej spotykać, bo te informacje im dyrektorzy nie do końca przekazują tak jak trzeba. I co ja zrobiłem? Powiedziałem, świetnie, w dobrym pani kierunku idzie, bo po to jest ten wydział. Będziemy się widzieć często.
Tam
będzie wystawa stała, ale nie będzie tak, że będzie codziennie, bo nie będziemy mieć tam stale pracownika, tylko w określone. Pani dyrektor ma jeszcze możemy nam zaproponować, jak ma.
Musimy szukać. Ale na razie nieruchomość z muzeum jest w dyspozycji muzeum, tak? Czyli powinny tam tylko ze zwolnieniami, powinni płacić podatki, znaczy dzierżawę od nieruchomości, podatek od nieruchomości, tak jak wszyscy inni dzierżawcy. No więc jeżeli to będzie jednostka urzędu, to budynek wraca pod już pierwsze urzędu, tak? Już.
Nad tym się zastanowimy.
I muzeum teraz też ma już osobowość prawną, bo już jest na ten, więc też trzeba z nim
załatwić
dokładne, no ja to jest jedno z kultury, tak, ale w tej chwili ja mam muzeum, które już jest prawomocnym muzeum,
a nie w budowie. A czym to zmieni?
Nie no, chodzi o przemoje pieniądze.
No ale czym to zmieni koszty utrzymania muzeum, jeżeli będzie to pod urzędem i pod muzeum? I tak to jest gminy. Tak czy nie?
No tak, ale ja mówię zadanie.
Ja nie widzę w ogóle tutaj kwestii, którą
jak jednostka ma osobowość prawną, to albo włada tym, albo tym nie włada. I to jest inna jednostka, tak jak spółka z o.o. nawet.
Co można mieć radę nadzoru w finansach naszej gminy.
I wszystko się dotuje, to wszystko wisi na 5 etatach księgowych. Tak mi się wydaje, któryś mnie jeszcze ktoś prosił. O, głos pan Penner, bardzo proszę.
Ja się przechodzimy. Ale w końcu doprosiłem, że dziwi mnie pani przewodnicząca, że pani jest zdziwiona sposobem zarządzania środkami na oświatę. Jako były burmistrz, przecież miała pani wielokrotnie przykład tego, że tych środków przez cały czas brakuje. I tak naprawdę to jest pierwszy raz. Niejednokrotnie zmieniała pani burmistrz budżet w ciągu roku, bo tych środków
nas
to
pracowało.
No co półtorej tak. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, szanowni
Państwo,
odnośnie tego, co powiedziała pani radna Pawlik. Ja byłem na spotkaniu z dyrektorami wszystkich jednostek oświatowych w Sosnowcu i potwierdzam, że wielkiego zadowolenia z tworzenia CUW-u nie było. Ale wiecie Państwo dlaczego? No dlatego, że to niestety wiąże się z większą kontrolą. Ta sytuacja, która ma miejsce teraz, powoduje, że my nie mamy informacji jako miasto odnośnie faktycznych kosztów niezbędnych do prowadzenia działalności. Chodzi o to, żeby te środki jednak ograniczyć. To nie chodzi o wynagrodzenia pracowników, bo tak jak wcześniej powiedziałem, ja to podtrzymuję. Jeżeli jest konieczność taka, żeby zostawić wynagrodzenia dla tych pań na tym samym poziomie, to ja powiem w ten sposób. Ja jestem w stanie naprawdę zaryzykować te środki finansowe na rzecz tego, co my uzyskamy po roku funkcjonowania tej organizacji i kosztów, które wyjdą z oszczędności. I to nie jest tak, że zabiera się coś dyrektorom. Tylko normalny, dobry dyrektor robi wszystko, żeby jak najwięcej pozyskać dla swojej szkoły. I to jest fajne do momentu, kiedy to się troszkę równoważy z zewnętrznymi środkami pozyskiwania. Ale ja mówię nie, mówię o dyrektorze szkoły na przykład podstawowej czy przedszkola. Czyli jeżeli dyrektor jest operatywny i ma dużą pulę finansową, udaje się z miasta uzyskać, a przy okazji dzięki temu motywuje swoich pracowników i pozyskuje z zewnątrz. Natomiast w momencie, kiedy mamy środki finansowe tylko i wyłącznie z gminy i co roku coraz większe i te potrzeby są zawsze za małe, no to ja jestem za tym jednak, żeby zweryfikować, sprawdzam i tak jak mówię, no, docenić oczywiście tych pracowników księgowych, ale mówię, ciekawy jestem po roku funkcjonowania tego systemu, jakie faktyczne kwoty uda się zaoszczędzić na działalności jednostki.
Mogę jeszcze pani
przewodnicząca? Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, ja w dwóch kwestiach. To zacznę od pana przewodniczącego, że my jako powiedzmy burmistrzowie będziemy, panie przewodniczący, bo to jest perspektywa przyszłego roku, czyli od stycznia. My pracujemy nad tym, jak ma wyglądać wyglądać zarobki pracownicze od tego, żeśmy teraz zaczęli, żeby to zaplanować, analizujemy. I ja panie przewodniczący powiem, że ja nie chcę, żeby panie, które będą zatrudnione, żeby straciły finansowo. Ale w dniu dzisiejszym, zgodnie z tym, jaki jest regulamin, to te kwoty, które my obecnie, którymi możemy dysponować, ja te kwoty panią przedstawiłem i uważam pani radna Juszczyk, że ja więcej z tej analizy już nie zrobię, bo ja przedstawiłem panią, gdzie będą pracować, jak będą przeniesione, jaką kwotą dysponujemy, czyli wszystkie zasady panią przedstawiłem. To, co jest tutaj napisane, nie zgodzę się, nie będę Państwu analizował zdanie po zdaniu. Nie zgadzam się z tym.
Natomiast wracam do tego początku, o którym pani powiedziała, pani przewodnicząca, że pani jest zdziwiona tym, że musimy przesuwać środki na oświatę. Pamięta pani, była pani burmistrzem. Ile razy, to był ten skład, tak, który był, chyba pani, nie wiem czy była w tej w kadencji, nie, czyli w trójkę. Kiedy pani nas prosiła jako radę, że nauczyciele nie otrzymają lekcji. Pamięta pani? To niech pani się nie dziwi, że w tym akurat...
Nie pamiętam. Pamiętam tylko raz dostanę jeden dzień później i było wielkie larum. Dzisiaj jak gdyby rada tych 3 milionów z tym nie, na chwilę będziemy głosować, nie przesunęła środków, to zobaczymy, co pan burmistrz by zrobił. Jak nie będzie miał na pensję nauczycieli, tak? Także proszę takich rzeczy nie mówić, bo jak już pan to mówi, to
ja, nie, bo ja tylko nie mogę przypominam pani przewodniczącej, że jak była pani burmistrzem, to pani wie o tym, że brakuje tych. A pani nie. Dzisiaj mówi o tym, że jest pani zdziwiona, że nam brakuje.
Jestem zdziwiona, bo jest tak dobrze. Zmieniliście ustawę, macie więcej środków i okazuje się, że we wrześniu brakuje ponad 3,5 miliona złotych na pensje dla nauczycieli. Takich braków
wymieniają.
Niech mi pan udowodni. I jeszcze, to mam jeszcze pytanie, czy to jest do końca roku? Bo to zaraz przejdziemy. Czy te 3 miliony, które przesuwamy dzisiaj, zwiększamy,
już pani powie.
Czy starczą do końca roku?
Nie, do 5
listopada. No właśnie, a to ile jeszcze trzeba? Jak pan to burmistrz od oświaty wyliczył, że
tak
brakuje, a już przecież żeśmy przesuwali.
Tak, ja tego nie wyliczam. A kto? Wyliczają pani w szkole, pani księgowe, płacone.
To w takim razie nie zwolnić.
Ja tego nie wyliczam. Niech pani
zwolnić, nie, bo one są niedobre. A nie jeszcze i nawet...
Ja tylko przypominam, że posiedzenie dzisiejszej komisji się nagrywa. Ja bardzo proszę o dostęp do tego nagrania. Bardzo chętnie to będę przypominał.
To będzie miał dostęp, bo to zaraz zajdzie do biku, tak?
Pani przewodnicząca, uwagę, no przepraszam, jednak nie stawiajmy, no bądźmy poważni. Trzeba szanować te osoby, które pracują w czeladzie od wielu, wielu lat.
Ale pan burmistrz mówi, że one to dają i dają mu fałszywe informacje.
Ja, nie, bo on na ja tego nie powiedziałem.
Ale pan na
ja powiedziałam zmieniające się informacje.
Chyba pani odpowiedzi raczej przekazywane informacje przez
no nie wiem,
nie fałszywe.
Pani przewodnicząca, bo jeszcze mamy pytanie odnośnie tych uchwał.
Musimy być tak.
Chyba to na sesji
poprzednio.
Ja bym tylko prosił państwa o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Tutaj nie głosujemy. Pan przewodniczący tutaj też nam nie przygotował. No oczywiście ja mam tu przygotowane.
A proszę
nie, no ja mam przygotowane tutaj, no słusznie. Tenże tu mam tylko dwie zmiany w porządku. Nie, zmiany w budżecie i w ogóle. A te inne to nie były istotne dla komisji finansowej. Ja
ale to tak jest przewodniczący, że mamy zawnioskowane zwiększenia. Jest porządek obrad, który jasno wskazuje, jakie są rozumiem, że dostarczyłem wszystko
jasne, i przepraszam, nie państwa. Ma opiniowanie materiałów sesyjnych, rozumiem, że jakbyśmy chcieli, to byśmy wszystkie mogli opiniować. Ale opiniowaliśmy tylko te, które związały się z wydatkowaniem środków. Dobrze, no to przechodzimy
słuchaj, pani do... przewodnicząca, ale jeszcze
jesteśmy
pani
nie zapomnę,
przecież
punkcie.
Mimo, żebyśmy opiniowali wszystkie, bo żeby...
Mamy czas.
To jest tak, żeby o każdym projekcie...
Nie ma
to właśnie jest to miejsce w tej
chwili. To tylko bardzo proszę.
Już nie ten czas, ale to miejsce...
Jesteśmy w tym samym... Dziękuję ślicznie. Jesteśmy w tym samym punkcie. Obrad, opiniowanie materiałów sesyjnych. Przechodzimy. Ja proponuję, żebyśmy najpierw zmiany w budżecie, bo mimo, że teraz podobno wszystko to jest obojętne, ale jednak WPF jest następstwem zmian w budżecie. Także proszę o przedstawienie przez panią naczelnik projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i finansów w sprawie WPF-u też oczywiście bardzo proszę. Może to być jakoś razem, tak? Jak tam się nie zostanie. A głosować będziemy osobno.
Przed złożeniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie zakłada większe i dochody bieżące o kwotę 800-700-600 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących majątkowych o kwotę 5 319 694 zł 32 grosze. Zmiany po stronie dochodów polegają na zwiększeniu działu 750 rozdział 750-23 o kwotę 500 tysięcy. Są to dochody bieżące pochodzące z odzyskanego podatku VAT dla ubiegłych. Dział 756, rozdział 756-18, kwota 100 tysięcy dochody bieżące. Jest to zwiększenie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dział 758, rozdział 758-14 o kwotę 150 tysięcy dochody bieżące. Zwiększenie planu z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Dział 801, rozdział 801-04, kwota 40 tysięcy dochody bieżące. Są to dochody z tytułu wpływu za dzieci z miast ościennych, które uczęszczają do czelackich placówek oświatowych, przedszkoli. Dział 900, rozdział 995, kwota 17 600, zwiększenie planu dochodu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024 ze schroniska. Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych, dział 600, rozdział 604, obchody 48 831 zł wydatki bieżące. Przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększonej składki zmiennej do metropolii. Dział 600, rozdział 616, kwota 68 tysięcy wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy ulicy Cichej oraz Sportowej. Dział 700, rozdział 795, kwota 338 826,32 grosze wydatki majątkowe. Przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu adaptacja budynku byłych warsztatów mechanicznych kopalni Saturn na cele rozwojowe basen. Dział 754, rozdział 754-12, kwota 150 tysięcy wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Czelazi. Dział 801, rozdział 801-01 i 801-04, kwota 3 752 037 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników oświaty. Dział 801, rozdział 801-95, kwota 87 000 wydatki bieżące na działalność edukacyjną Wydziału Oświaty.
A co to znaczy? Konkretnie działalność edukacyjna w Wydziału Oświaty.
A mogę skończyć, wróćmy do tego?
Dobrze.
Dział 852, 14 i 852, 15 to są zadania MOPS-u i przeznaczone środki 852, 14, 360 852, 14, kwota 360 tysięcy wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. 852, 15, kwota 185 tysięcy wydatki bieżące przeznaczone na dodatki mieszkaniowe. Dział 921, rozdział 921, 18, kwota 200 tysięcy wydatki bieżące na działalność muzeum. Dział 921, 921, 18, kwota 30 tysięcy wydatki majątkowe. Modernizacja klat przeciwpożarowych, kanałów wentylacyjnych, galerii, elektrowni. Zmniejszenie planu wydatków.
Pani mówisz, bo jest późno. Znaczy, my sobie też to umiemy przeczytać i też sobie
czytamy.
Ja myślę, że skupmy się na zadawaniu pytań, bo to jest po prostu śledzimy razem ten tekst i to nie ma sensu.
Dobrze, proszę, możemy przejść
do zadawania. To ja wrócę do swojego pytania. Dział 801, 8195. Działalność edukacyjna wydziału, co to oznacza?
Organizacja obrotu
Rada Edukacji Narodowej.
Aha, dobra, dobra. Ja mam pytanie. Chciałam się zapytać. W wieloletniej prognozie finansowej jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, promocja terenów mieszkaniowych w mieście
Pana. A to w UPF-ie też chciałam.
Chciałabym się zapytać, czy mamy jakieś tereny, które potrzebują promocji?
To jest dalsza część współpracy z Politechniką Śląską. I tutaj również myślimy o jakiejś wystawie, opracowaniu związanym z mieszkaniówką. To jest kwota chyba 16 tysięcy.
A co miasto z tego ma, że my płacimy 17 tysięcy teraz na tego typu działania i co miasto z tego ma?
Promocja. Promocja tych terenów przed sprzedażą, przed przetargami ewentualnie.
Czyli tak jak Szybiana na przykład, tak?
Tak jak Szybiana, tak jak robiliśmy wcześniej konkurs dla studentów Wydziału Urbanistyki, którzy przedstawiali nam koncepcję zagospodarowania terenów pod kątem mieszkaniowym. W tej chwili też będzie bardziej szczegółowe te koncepcje będą wykonane pod kątem już konkretnych, rozpracowania już konkretnych budynków.
A o jakie, wiemy, o jakie obszary chodzi?
To będzie jeszcze uzgodnione z Politechniką.
Właśnie chciałam się
bardziej budynki niż obszary.
Chciałam się zapytać, dlatego że nie zauważyłam jakiegoś zastoju sprzedażowego terenu, ani mieszkań w Czeladzi. Dlatego, dlaczego mamy...
Na przykład teren w Tomskiej 70. Nie ma przykładów, to nam nie wychodzi, nie ma zainteresowania. Tutaj byśmy chcieli takie tereny również wzmacniać.
Raczej to są tereny małostkowe na to projektu jakiegoś zewnętrznego, no to jest strata pieniędzy. To raczej myślałam, że tu chodzi o jakąś właśnie promocję terenów, ale nie widać w mieście jakiegoś zapotrzebowania na promowanie terenów, dlatego że grunt w Czeladzi jest bardzo drogi, praktycznie jak w Katowicach. Mieszkania nie ma też zastoju.
Bo w obrocie gminy to już nie jest tak drogi.
Tak, tak, oczywiście, no, ale gminy też...
Ale jeżeli masz kwadratowy w kamienicy przy rynku, o którym też bardzo wiele mówi się, medialnie przy ulicy Bytomskiej, kosztuje tyle, ile kosztuje, to przepraszam bardzo, ale to jest kpina, no, po prostu warunki tam i cena, którą Państwo gdzieś tam proponujecie, jest kompletnie nieadekwatna do rynkowy, bo możemy kupić sobie super apartament w Katowicach, wybudowany jeszcze w tym roku za podobną cenę za metr kwadratowy, a nie w takim miejscu i nie z takimi uwarunkowaniami też urbanizacyjnymi. Natomiast też zgadzam się z panią radną, że współpraca, w ogóle wydaje mi się, że współpraca z uczelniami powinna polegać na tym, że studenci się uczą i zyskują na tym, że miasto chce współpracować z tymi studentami. Natomiast jeżeli to kosztuje po stronie miasta pieniądze, to znaczy, że w mojej ocenie są to środki wydatkowane bez sensu, po prostu. I teraz tak naprawdę to nie wiem, co z tym zrobić z mojej perspektywy, no bo tak zgadzam się ze zmianami w wydatkach, tych przesunięciach w uchwale dotyczącej zmian w budżecie. O tyle na przykład to przedsięwzięcie w tym WPF-ie, no też nie wydaje mi się w ogóle rozsądne tutaj w zakresie wydatkowania środków. Chciałam jeszcze zapytać, park kieszonkowy, wykazanie zabezpieczenia. O jaki park kieszonkowy chodzi? W jakim miejscu?
Tutaj mówimy o parku kieszonkowym Orzeszkowym.
Przy ulicy Orzeszkowej. I jeszcze jedno pytanie. 1, 3, 1,
Orzeszkowa, czyli
7.
Tak,
tak. Zarządzanie budynkiem Centrum Przesiadkowego w Czeladzi. Proszę mi powiedzieć, co się pod pojęciem zarządzania budynkiem mieści z Państwa perspektywy. O jakiej kwocie mowa i jakie są miesięczne koszty utrzymania?
I co na to utrzymanie się spłaca?
Aha.
No, a nie.
No to znaczy, że...
Tam było 100 tysięcy przestrzeni.
Tak, to jest na przyszły rok już, pod nowy przetarg.
Już mieliśmy promocję terenów mieszkaniowych, to film za 70 tysięcy powstał, ten mamy pana Michałka.
To.
Promocja jest taka,
troszkę tutaj o grunty, które się nie sprzedają.
Na pewno jest sprzątanie, na pewno jest ochrona z monitoringiem. No tak, no koszty oczywiście energii to, no i administrowanie.
A co teraz, bo tak, rozumiem, że utrzymanie kosztuje.
Ja, 2 minuty.
I co teraz?
15 minut ostatnio czekaliśmy, 20 na sesję.
No, ale teraz są uchwały biznesowe, są istotniejsze. Co się tam dzieje w tym budynku? Czy mamy osobę, bo teraz już nie wiem jak to wygląda, bo mnie też nie było tam, przyznaję. Fizyczna jest jakaś osoba, która ochrania ten budynek, która tam zajmuje się jakimś dozorcą. Dobrze. Jakieś pomieszczenia były zamknięte, bo mieszkańcy pisali wielokrotnie. No to... to znaczy, jakie korzyści teraz z tego budynku? Bo tak, normalnie nie działają, autobusy jakieś nieliczne się zatrzymują, prawda, przy tym centrum przesiadkowym. No i teraz, komu on służy? To znaczy, wiem, że mieszkańcom, które ja rozumiem. Tak, tylko kwota, która tam jest miesięcznego utrzymania, to jakiej? Bo o jakich pieniądzach mówimy? Mniej więcej.
Tam było 400 coś tysięcy przeznaczone ogólnie na roczne utrzymanie, tak. Więc trzeba jeszcze doliczyć przesunięcie, które było w połowie chyba tego roku, tak. 100 tysięcy na zrobienie ochrony od godziny tam 16 do 20, jak dobrze pamiętam. Bo to trzeba było
400 tysięcy.
No teraz na pewno wzrosło, ale nie wiem, to było na przyjęcie przez CTBS, przekazanie tych pieniędzy pod CTBS.
Przepraszam bardzo, godzina 17.
No, raczej się dało, ja na
głosowanie idziemy. Proszę bardzo, głosujemy. No to dobrze, no to będzie tak, liczba członków na to wszystko, ale głosowanie nie będzie pan przewodniczący brał udział.
Zarządzanie budynkiem sprawdzimy.
Dobrze, zarządzanie budynkiem, jak dobrze pamiętam.
Głosujemy w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok. Kto jest za projektem?
Zmiany w
budżecie. 5.
No nas jest za. 5-6. Pani jest 6. Jeżeli pani nie jest za. Aha, dobra.
Myślę, że pani tak.
Głosów wstrzymujących się 1. Ilość członków komisji 7. No, bo tylu było dzisiaj, pan przewodniczący Krzysztof Sakiczony, w czasie głosowania 6. Opinia pozytywna. I teraz jeszcze projekt drugiej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. Proszę bardzo, tutaj za projektem 2, 4. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2.
Mogę się dopisać ode mnie.